Licencja na życie.
A studio Radia Lublin, filozofowie i informatycy, profesor Piotr Kulicki, profesor Robert Trypus. Rozmawiamy o ludzkim umyśle, jego potencjale, o inteligencji. Będziemy też mówić medytacji, sztucznej inteligencji. Tyle tych tematów, a wychodzimy od ludzkiego umysłu, który przecież tę sztuczną inteligencję tworzy. I na kierunku, który powstaje na KULU. Jeszcze raz o nim powiedzmy, panie profesorze. Będą mogli państwo rozwijać te kompetencje. Właśnie tworzenie sztucznej inteligencji.
No tak, bo podstawą studiowania będzie praktyczna nauka programowania w zakresie tworzenia tych systemów inteligentnych, czyli to głównie rzeczy związane z maszynowym uczeniem na różne sposoby i całą teorią, która potrzebna jest do tego, żeby takie przedsięwzięcia realizować, oraz teorią, która powie, po co to realizować. I ten cały namysł psychologiczny, filozoficzny, etyczny, który pozwoli, żeby te programy inteligentne, które my będziemy tworzyć, były z pożytkiem dla człowieka.
Tak, i przy okazji dodam, chcielibyśmy też, żeby nasi studenci, którzy będą tworzyć właśnie algorytm sztucznej inteligencji, też lepiej zrozumieli samych siebie, bo to jest też samorozwój, który będzie szedł w parze właśnie z tworzeniem tego typu systemów. Ponieważ, jak już mówiliśmy dzisiaj, musimy siebie rozumieć, jak działa człowiek, w jaki sposób podejmuje decyzje, w jaki sposób te decyzje wprowadza w czyn. I to wszystko też będzie pomagało takiemu młodemu człowiekowi poznać samego siebie i działać sprawniej, lepiej, skuteczniej.
Jak ty, Robercie, rozumiesz ten samorozwój, o którym wspomniałeś?
Ja samorozwój traktuję bardzo poważnie. To znaczy, pamiętajmy, że ten samorozwój się nie kończy tam po studiach, tak? Człowiek nie kończy studiów i już może zapomnieć o samorozwoju. My staramy się też naszym studentom przekazywać taką mądrość, że trzeba być przygotowanym na to, żeby się rozwijać przez całe życie. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że samorozwój wiąże się z jedną podstawową cechą człowieka, to znaczy z wolną wolą. Bardzo często zapomina się o takiej władzy w człowieku jak wolna wola. Wydaje się, że mamy emocje, mamy rozum, mamy zmysły, prawda? A to wszystko nie będzie działać, jeżeli człowiek nie zrozumie, że ma taki mechanizm, który sprawia, że on może wybrać, kim jest, albo kim chce być na początek, a potem kim chce się stać. I tutaj na początek, jeżeli chodzi o samorozwój, trzeba oczywiście postawić sobie cele, kim chcę być, i najlepiej te cele jakoś tam dopasować do ról, tak? To znaczy, na przykład, ja jestem ojcem mojej córki, jestem mężem mojej żony, jestem wykładowcą akademickim, jestem specjalistą sieci semantycznej w firmie Roche, i tak dalej, i tak dalej. No i w każdej z tych ról, żeby się samo rozwijać, muszę sobie jakieś cele postawić. No i tutaj, jeżeli te cele sobie dobrze postawię, to oczywiście potem muszę zrozumieć, w jaki sposób te cele osiągnąć, nie? Więc tutaj w każdym z tych aspektów oczywiście może nastąpić rozwój, bo możemy zrozumieć, w jaki sposób na przykład być dobrym mężem, w jaki sposób być dobrym ojcem, tak? W jaki sposób być dobrym specjalistą od sieci semantycznych. Także to jest to. No, także wolna wola to jest pierwsza rzecz. Chcę to podkreślić bardzo, bardzo, bardzo mocno. A druga rzecz to jest oczywiście umiejętność wprowadzania planów w czyn. Pamiętam, tu zaczęliśmy trochę o tej medytacji mówić przed godziną 23, że medytacja pomaga nam też zrozumieć, w jakim miejscu jesteśmy, to znaczy, jakie mamy myśli, co nas niepokoi, tak, z czym mamy problem, co byśmy chcieli zmienić, gdzie byśmy chcieli być, tak, gdzie byśmy nie chcieli być. Jeżeli my zrozumiemy, kim jesteśmy i kim się chcemy stać, to wtedy właśnie jest taka przestrzeń, się otwiera do podjęcia działań. Nie?
Rozmawialiśmy o tym już, kiedy słuchaliśmy piosenki, że to bliskie zwolnienia wszystkich psychologów, bo mogą okazać się niepotrzebni, jeśli sam człowiek do takich wniosków jest w stanie dojść.
Tylko pamiętajmy, że właśnie jak ja mówię o tej wolnej woli, to to jest taka władza w człowieku, która nie jest łatwa do obsłużenia.
No właśnie.
No bo tak czasami się mówi, żeby nam się chciało chcieć, nie? Czasami tak się tam mówi. Ja pamiętam, jest taka, mówiliśmy, bardzo dobra książka, 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey, jak on uczył swojego syna. Tam jest taka historia, że syn będzie odpowiedzialny za sprzątanie trawnika i dbanie, żeby ten trawnik był zielony. I on go uczył przez 2 tygodnie, jak ma to robić. Syn, wydawało się, że rozumie, jakie są cele, jak ma to robić, wszystko. No i potem oczywiście, jak już przed ten dzień, dobrze, synu, od dzisiaj to ty za to odpowiadasz. No i ten Covey obserwuje tego syna dzień, 2, 3, 4, syn nic nie robi. No i właśnie potem go pyta, no słuchaj, synku, dlaczego ty nie zajmujesz się tym trawnikiem? No wydaje się, że rozumiesz, jak to powinno być zrobione, tak, ale to jest trudne. Ale co jest trudne, jak nic nie zrobiłeś, tak? No trudne jest właśnie, żeby się zmusić, żeby być własnym szefem, żeby samemu podjąć działanie, żeby samemu sobie ten cel postawić, żeby go zrealizować. To jest właśnie trudne. I my to właśnie ze studentami przerabiamy, nie? Bardzo, bardzo często, że ten student przychodzi bardzo mądry, pełen chęci, taki, nie? Że wie, że chce na przykład programować, chce umieć programować sztuczną inteligencję, chce się rozwijać, ale widzimy, że jest ten problem wolitywny, z tą wolną wolą, nie? Że on teraz musi usiąść i zadać sobie trud, bo to jest jednak trudne, nie? Żeby na przykład nauczyć się czegoś od podstaw. Każda sprawność, którą w życiu zaczynamy od zera, na przykład kierowanie autem, nauka jazdy na rowerze, no nie wiem, to dotyczy też programowania, logiki, no wszystkiego, czego będziemy się uczyć, czy się uczyliśmy w życiu, to wiemy, że na początku jest bardzo dużo wysiłku potrzebne, bardzo dużo takiej cierpliwości, kiedy z czasem bardzo mało efektów, jest bardzo mały postęp, a wysiłek jest ogromny, nie? I to jest ten taki czas do przetrwania. My będziemy chcieli naszym studentom też powiedzieć, słuchajcie, no musicie rozumieć, że to jest taki moment przy uczeniu się każdej ze sprawności, gdzie jest ciężko. Jeżeli to zrozumiesz, że jest ciężko, to ty nie powiesz, a nie nadaje się, no bo to jest pierwsza taka reakcja zwykle, a to nie dla mnie, ja jestem humanistą, to ja nie muszę programować, ja nie umiem. Nie, nie. Każdy jest w stanie nauczyć się wszystkiego. Mówiło się o psychologii. Jedną z takich test psychologicznych dzisiaj jest taki, że nawet jak spojrzymy na mózg, mózgi wszystkich ludzi wyglądają bardzo podobnie, to znaczy, że każdy powinien móc nauczyć się dokładnie wszystkiego na tym samym poziomie. To jest tylko kwestia po prostu czasu. Więc nie ma tak, że jestem humanistą, to się nie nauczę programowania, a ja tam się nie nauczę filozofii Platona, tak? No bo ja jestem bardziej ścisły. Nie, nie. Każdy jest w stanie się nauczyć wszystkiego, tylko musi rozumieć, że pewne rzeczy mogą potrwać trochę dłużej.
Na pewno. Na pewno każdy jest w stanie nauczyć się programowania.
Na pewno. Znaczy, może właśnie nie w tym samym tempie, może nie do takiego poziomu biegłości, ale żeby takie rzeczy podstawowe i średnio zaawansowane robić, to się da.
Wiecie co, to jest piękne, jak wykładowcy podchodzą w taki sposób do swoich studentów, bo ja tu widzę ogromną atencję, wiarę i ogromne chęci.
No tak, ja mam wiarę w człowieka, bo też widzę po sobie, ja też nie jestem jakoś specjalnie biegły, czy tak się nie uważam za geniusza, nie uważam się za osobę superinteligentną, tak? Jestem zwyczajnie przeciętny i też widzę, że niektóre rzeczy na przykład sprawiały mi bardzo dużą trudność, tak? Nawet samo programowanie też mi nie przyszło łatwo, ale się nauczyłem, tak? Tak samo z językami, też mi się wydawało w liceum, po prostu nie mogłem się tego angielskiego nauczyć, tak? No myślałem sobie, aha, no nikt mi nie powiedział, że może dla niektórych jest ciężej na początku. Dla mnie języki obce nie wchodzą, tak? Po prostu, jak to się mówi czasami popularnie. Nie, po prostu potrzebowałem więcej czasu. No i dzisiaj mówię po angielsku. Także to, tak jak Piotr powiedział, może nauczysz się wolniej, będziesz uczył się wolniej, czy uczyła wolniej niż inni, ale się nauczysz. To jest funkcja czasu.
No to jest też takie podejście znane w Azji. To znaczy, że tam wszyscy się uczą na przykład matematyki i nie ma, nikomu nie przyjdzie do głowy, że się nie ma zdolności w tym kierunku. Prawda? To jest kwestia może trochę zastosowania innych metod, może właśnie spędzenia większej ilości czasu. Natomiast no, u nas funkcjonuje jednak takie przekonanie, że to są rzeczy, których jedne osoby się mogą nauczyć, a inne nie mogą. I to wzmacnia takie właśnie przekonanie i to jest taki zły program, prawda? Tak mówiliśmy o tym przeprogramowywaniu się. No i trzeba powiedzmy, wyrzucić ten program taki, który gdzieś tam głęboko w nas siedzi, że nie potrafimy, tylko po prostu się nauczyć i będziemy potrafić.
Często i nauczyciele też wzmacniają te negatywne przekonania. Mówią, nie, to nie jest twoja sfera, tu się nie rozwiniesz.
Tak, jest taki bardzo popularny eksperyment psychologiczny, gdzie były dwie grupy uczniów. No i generalnie jednym się mówiło, że się tam czegoś nie nauczą, tak, że są gorsi i się podchodziło tak do nich, prawda, jakby byli gorsi. Oczywiście i ci przejawiali gorsze wyniki, tak. Natomiast podchodzi się do uczniów i mówi się im, słuchajcie, dacie radę, będzie dobrze, naprawdę, czy już się ich nie przekreśla w punkcie wyjścia. Wtedy się okazuje, że nawet te grupy, które powiedzmy sobie są skreślane bardzo często przez nauczycieli, mogą bardzo dobre wyniki osiągać. Także to jest po prostu kwestia podejścia. Znaczy, ja też nie chcę za bardzo optymistycznie brzmieć, bo za długo uczę, żeby jednak też rzeczywiście powiedzieć, że nie ma problemów. Pamiętajmy, że wszystko zaczyna się na poziomie jednostki, to znaczy ten młody człowiek, który przychodzi, on przychodzi z różnym bagażem. Jeżeli on rzeczywiście przyjdzie taki źle zaprogramowany, jak to powiedziałaś, nie? To znaczy on przychodzi z przekonaniem, że on tego nie może, tamtego nie może, że ma takie ułomności, a może nikt go się nie nauczył uczyć się w ogóle, bo to jest też problem, że ludzie nie umieją się uczyć, nie potrafią skupić uwagi przez dłuższy i tak dalej, i tak dalej. Że on przyjdzie z takim bardzo złym bagażem programów, tak to nazwijmy, czy doświadczeń, jakby się to bardziej może po polsku powiedziało, no to wtedy oczywiście z nim będzie trudniej, no bo na początku trzeba go nauczyć się uczyć, żeby on się mógł potem uczyć, nie? Jeżeli on się otworzy na takie, powiedzmy, otworzy się na takie kierowanie, prawda, przez nas, no to wtedy rzeczywiście będzie znacznie łatwiej. Natomiast jeżeli człowiek jest zamknięty, no bo czas się też nie oszukuje, no młodzi ludzie często takie mają podejście, a to jakieś głupoty są, tak, a co on mnie tam nauczy, nie? To czasami tak się słyszy, nie? To jakieś humanistyczne, jakieś psychologiczne rzeczy takie tutaj gadają, bo czasami nam się zdarza też podczas zajęć takie też rozmowy uskuteczniać bardziej takie właśnie idące w kierunku samorozwoju, to też widzę, że niektórzy ludzie ignorują tę część, uważając, że to jest coś niepraktycznego, nie? Natomiast no, my będziemy się starali powiedzieć, słuchajcie, no mózg jest bardzo skomplikowany, mówiliśmy o medytacji, to jest zupełnie inna kultura, prawda? My pamiętajmy, że medytacja przychodzi ze wschodu. My jesteśmy, powiedzmy sobie, w społeczeństwie zachodnim bardzo nastawieni na naukę, tak? My byśmy chcieli wszystkie problemy, czy zdrowotne, czy mentalne, rozwiązywać pigułką, tak? Że pójdziemy do lekarza, nam da pigułkę i sprawa się rozwiąże. Natomiast na wschodzie bardzo często się uważa, że duża część problemów wynika po prostu z naszego złego nastawienia, nie? Ze złego programu, który można zmienić. I my tutaj będziemy się starali jednak też część tej takiej tradycji medytacyjnej, czy takiej samorozwojowej też trochę przekazywać, żeby rzeczywiście rozwój człowieka szedł w parze też z rozwojem sztucznej inteligencji.
Naprawdę coraz większą mam ochotę na te studia. I myślę, że Państwo też zostali zachęceni. Gdzie można poczytać o tym kierunku studiów, o sztucznej inteligencji?
Jest strona internetowa ai.cool.pl, więc bardzo prosty adres. Tam dosłownie jest cały program studiów, wszystkie przedmioty, nazwy, w jakiej sekwencji będą się odbywać, w którym semestrze, co idzie po czym, kto będzie uczył czego. Po prostu my się nie boimy, wykładamy kawę na ławę, po prostu chwalimy się nawet tym wszystkim. Jest cały skład zespołu, w którym mamy fantastycznych psychologów, świetnych etyków, świetnych programistów, świetnych logików, matematyków, więc będziemy wszystkie aspekty sztucznej inteligencji nauczać na najwyższym poziomie. No i te aspekty też samorozwojowe też będziemy starali się ze studentami podczas jakichś spotkań, może koła, może jako opiekun roku ktoś będzie też chciał z tymi studentami się spotykać i rozmawiać o tego typu rzeczach, także będzie bardzo ciekawe.
To brzmi bardzo niekonwencjonalnie. Choćby wasze nastawienie pozytywne do studentów.
Nie, wbrew pozorom chyba nie. To znaczy może brzmi, ale tak to się w niektórych miejscach odbywa, prawda? To znaczy to nie jest tak, że my coś wymyślamy nowego i zmieniamy nastawienie i sposób działania. To znaczy bo już od czasu naszych studiów, no to, to może nie, trochę w innym było, w inny sposób było opowiadane o tym, prawda? No, ale, ale taka relacja mistrz-uczeń, która się tradycyjnie na uniwersytecie pojawiała, to znaczy nie, nie traktujemy tych studentów, uczniów jako kogoś obcego, prawda, który ma się, ma odebrać, powiedzmy, jak się to teraz mówi, usługę edukacyjną, w jaki sposób za nią zapłacić swoimi pieniędzmi czy swoimi państwowymi pieniędzmi, dostać papierek stwierdzający te umiejętności i pożegnać się. Prawda? Tutaj są skomplikowane więzi, które sprawiają, no, że my traktujemy tych swoich uczniów jako, jako ewentualnych przyszłych i teraźniejszych nawet współpracowników, następców, i to, to wszystko razem sprawia, że ta atmosfera jest raczej, no, taka może nie rodzinna, ale, ale przyjazna, a nie taka, jak to, to czasem się słyszy o fabryce wiedzy, nie?
Tak, ja tutaj, Piotrze, dodam, że ja pamiętam, jak przyszedłem na pierwszy rok studiów i wtedy dziekanem w dziale filozofii była siostra profesor Zdybicka. I ona właśnie mówiła, my jesteśmy tutaj wspólnotą nauczających i nauczanych, taką frazę miała. To bardzo na mnie to zrobiło po prostu wrażenie i rzeczywiście to nie był tylko slogan. To, to tak było takie wspólne właśnie wzrastanie wiedzy. Myśmy się tego nauczyli. Dla nas to jest jakby naturalne. Zresztą też mówię studentom od pierwszych zajęć. Słuchajcie, to studia wyższe nie są... To nie jest liceum, że po prostu masz podręcznik, masz się nauczyć. Tutaj w zasadzie wszystko możesz kwestionować. Możesz się nie zgadzać, prawda? No chyba, że to jest matematyka. No to nie sposób się nie zgadzać. Ale powiedzmy sobie, wszystko, co, co nie jest nauką ścisłą, co, co, co nie jest rachunkiem logicznym, prawda? Możesz się nie zgadzać, możesz kwestionować. I teraz też jakość zajęć też zależy od ciebie. To znaczy, jeżeli ty będziesz więcej pytał, będziesz więcej oczekiwał od tego prowadzącego, to on też się będzie tych zajęć lepiej przygotowywał. Bo pamiętajmy, to też jest taka, takie sprzężenie zwrotne, nie? Że ten student stara się podgryźć tego prowadzącego i on wtedy też, też jakoś tak nie chce się skompromitować, tak? I wtedy też się lepiej przygotowuje. Także ci studenci muszą to wiedzieć, nie? Że tutaj uczymy się wspólnie. Czasami ja też mówię do studentów, zadaję im pytanie studentom, ja po prostu nie wiem, nie? Sprawdzę i powiem ci za tydzień, nie? Jak się spotkamy, bo to jest normalne, że my czegoś nie wiemy też, nie? Szczególnie w sztucznej inteligencji to jest wiedza, która się po prostu w tej chwili, kiedy rozmawiamy, prawdopodobnie jest jakiś nowy algorytm powstał, który będziemy się dopiero doczytać i poznać, nie? Także no, będzie bardzo ciekawie.
Przyznajcie się, jaki tak osobisty interes w tym macie, żeby wyszkolić taką ekipę studentów.
Ja się mogę przyznać, nasz osobisty interes jest taki, żeby prowadzić zajęcia, które nas interesują. Czyli nie chcemy prowadzić tych samych zajęć przez dziesięciolecia. Są tacy profesorowie, którzy mają ten jeden skrypt taki jakiś tam zażółknięty często i otwierają go na stronie i tak prowadzą to przez 20 lat te same zajęcia, tak? Mój teść kiedyś mi opowiadał, że mieli takiego profesora, który w zasadzie nigdy nie opowiadał dowcipu, a tu na jakimś, prawda, którymś z wykładów wpadł jakiś tam dowcip, się okazało, tam zajrzeli do tego skryptu, że tam jest ta przerwa, dowcip, tak? Jest napisany ten dowcip, także wszystko jest... No to my tak nie chcemy, nie? My zawsze tutaj, przynajmniej w ramach tej naszej grupy, myśmy zawsze starali się wokół filozofii gdzieś tam oczywiście się poruszać, ale to najpierw była taka grupa logiczno-informatyczna, potem była grupa związana z reprezentacją wiedzy, potem powstała kognitywistyka i na tej kognitywistyce była taka ścieżka już ontologiczno-sztuczno-inteligencka. No i teraz właśnie powstał ten kierunek studiów, nie? Więc nasz interes jest taki, żeby robić coś ciekawego podczas naszych zajęć, a drugi interes to jest taki, o którym już mówił Piotr, znaczy my chcemy po prostu mieć współpracowników. My nie mamy czasu na projekty już teraz, dlatego że sami jesteśmy zaangażowani w bardzo wiele projektów, a tutaj Piotr może więcej powiedzieć, no w zasadzie mamy co tydzień propozycje z różnych firm, słuchajcie, czy moglibyście przystąpić do tego projektu, pomóc nam, a my mówimy, po prostu nie mamy czasu. I bardzo byśmy chętnie, prawda, poprowadzili jakichś młodych ludzi, prawda, w jakiejś realizacji byśmy im podpowiedzieli, jak coś zrobić, prawda, byśmy to nadzorowali, natomiast no, taką robotę mogliby wykonywać młodzi ludzie, zarobić pieniądze i zrobić przy okazji coś bardzo, bardzo ciekawego. Także takie są interesy.
Mamy więcej pomysłów, niż jesteśmy w stanie ich zrealizować i mamy nadzieję, że na początek ci młodzi ludzie nam pomogą realizować nasze pomysły, a później albo w tym samym czasie my będziemy im pomagać realizować ich pomysły i będzie...
Tak, może powstaną startupy, zainwestujemy Piotrze i będziemy bogaci, nie? Niedługo. Też taki interes może być.
Tego wam życzę. Zachęcam też państwa do pisania. Licencja małpa radio-lublin.pl, licencja na życie na Facebooku. Mogą państwo zadawać pytania, nie zgadzać się z nami. Tu pojawiały się różnego rodzaju tezy, zwłaszcza kiedy mówiliśmy o ludzkim umyśle, o tym, ile jeszcze tajemnic on kryje, zwłaszcza w tej sferze duchowej, o której jedni wspominają, inni nie zwracają na tę sferę uwagi. Przypominam dwóch wybitnych specjalistów, filozofów, informatyków, profesor Piotr Kulicki, profesor Robert Trypus. Zachęcam do pisania.
Licencja na życie.
Filozofowie, informatycy, świetni wykładowcy, słyszą państwo, że z ogromną atencją mówiący o swoich studentach, bardzo ciekawi tych studentów, chętni nauczenia ich tego, co potrafią najlepiej, a powstaje nowy kierunek studiów, sztuczna inteligencja. Profesor Piotr Kulicki, profesor Robert Trypus, ale też dzisiaj panowie przygotowali muzykę. Z czym kojarzy się ten utwór?
No, odkrywanie nowych lądów, nie? To znaczy takich już w podróżach międzygwiezdnych, nie? Czyli żeby gdzieś tam dotrzeć tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł. I to z jednej strony właśnie taka wizja chyba wielu pociągająca, żeby rzeczywiście gdzieś polecieć w kosmos, ale i tak to, co jest bardziej dostępne dla większości z nas, czyli odkrywać jakieś nowe terytoria tutaj na Ziemi, na przykład no, w tych kwestiach naukowych. I takim nowym terytorium jest na pewno sztuczna inteligencja i te rzeczy, które tutaj są jeszcze do odkrycia.
Na pewno będzie wykorzystywana w tych dalekich podróżach, a wyścig jest ogromny między wielkimi państwami.
Tak, tak. Jestem ostatnio po lekturze książki George'a Friedmana Następne 100 lat. Persona też taka dość popularna była swego czasu. On chyba tą książkę wydał około 10 lat temu, o ile dobrze pamiętam. Ja właśnie głosił, że Polska będzie wielkim imperium, prawda, że w tych 100 latach właśnie w tym stuleciu to się będą tylko cztery potęgi liczyć, właśnie Polska, Turcja, Japonia i Stany Zjednoczone, nie? Że to będą takie cztery największe potęgi. Ale w każdym razie ta książka tak się kończy, tam nie będę oczywiście tutaj zachęcam do przeczytania, ale może powiem tylko taki kawałek, że to stulecie się zakończy już taką już gwiezdnymi wojnami praktycznie bazami na Księżycu i wystrzeliwaniem rakiet z Księżyca. Także te potęgi rzeczywiście będą walczyły o przestrzeń kosmiczną, będą walczyły przynajmniej o te najbliższe tutaj nam obszary, no i będzie się działo.
Jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, a zaczęliśmy od ludzkiego umysłu, przecież to człowiek tworzy sztuczną inteligencję, musimy teraz wspomnieć o tym, że to jest kierunek, który powstaje pod kuratelą filozofów, psychologów. I jak ważne jest podejście filozoficzne, psychologiczne, etyczne do tworzenia sztucznej inteligencji.
Myśmy już troszeczkę wspomnieli, nie? Że z pustego i Salomon nie naleje. To znaczy, jeżeli umiesz programować, no to nie znaczy, że stworzysz sztuczną inteligencję, prawda? No bo do tego potrzeba pewnych umiejętności, które wykraczają poza takie kurikulum informatyczne, nie? No i skąd mamy się uczyć, jak to robić? No oczywiście no musimy czerpać inspirację z neuronauk, prawda? Z działania mózgu, z filozofii, która od wielu lat mówi nam, jak działa człowiek, jak postępuje i tak dalej, i tak dalej. Więc stąd to powstało na Wydziale Filozofii przy dużym wsparciu naszych kolegów z psychologii, dlatego że my uważamy, że programowania jest dość łatwo się nauczyć, tak? To znaczy po prostu jest to coś, co jest dzisiaj bardzo, bardzo dobrze wykładane przez kursy, przez podręczniki. I to, jeżeli ktoś się oczywiście włoży trochę trudu, to bez problemu tego się nauczy. To, co jest znacznie trudniejsze, to jest właśnie zrozumienie, co zaprogramować. W jaki sposób zaprogramować. Nie? To znaczy, tak jak można umieć język polski, ale czym innym jest umieć ten język, prawda, na poziomie gramatyki i znaczeń, a czym innym jest w tym języku napisanie pięknej prozy czy napisanie wiersza. To wiemy, to są zupełnie inne umiejętności. Tak samo tutaj. Czym innym jest sprawność programistyczna, a czym innym jednak zaprogramowanie sztucznej inteligencji. No, stąd nasze doświadczenie jest takie i my uważamy, że fundamentem jest zrozumienie tych takich tak zwanych miękkich przedmiotów, tak, na początek. Czyli jak działają zmysły, tak? W jaki sposób to się odbywa, w jaki sposób mózg tworzy obraz świata i w jaki sposób na podstawie tego właśnie obrazu świata stawia sobie cele i je realizuje. Dzisiaj nie ma wątpliwości, ja czytałem właśnie najnowsze artykuły ojców sztucznej inteligencji i oni dzisiaj mówią, my idziemy złą drogą, to znaczy ta sztuczna inteligencja, która dzisiaj jest programowana, ona nie ma dwóch podstawowych cech. To znaczy pierwsza jest taka, że sztuczna inteligencja nie jest w świecie, to znaczy ona po prostu nie potrafi uczyć się i aktualizować swoich modeli na bieżąco. To znaczy, jeżeli my uczymy sztuczną inteligencję dzisiaj na przykład rozpoznawania twarzy, to robimy to raz, prawda? Przypuszczam, że tą sieć neuronową wiele, wiele przykładów, ona się nauczy i zamykamy proces uczenia i ona umie. Natomiast ona w ogóle nie śledzi zmian, znaczy przecież twarze mogą się zmieniać i tak dalej i wtedy ona dalej tego nie rozumie, tych zmian. Ona znowu musimy znowu od nowa uczyć i tak dalej. Dzisiaj ci ojcowie sztucznej inteligencji mówią wprost, sztuczna inteligencja musi tak samo jak dziecko być wypuszczone w świat, musi się nauczyć ten świat odbierać za pomocą sensorów, więc musi mieć jakieś sensory, najpewniej kamery, prawda, jakieś. Musi wieloaspektowo ten świat oglądać, tworzyć te modele świata na bieżąco, aktualizować swoje przekonania, stawiać swoje cele na bazie tego, co widzi i te cele realizować w zmieniającym się świecie. I to jest to, czego dzisiejsza sztuczna inteligencja nie robi. Bliżej tego jest robotyka, która może nie była uważana za sztuczną inteligencję wprost, ale dzisiaj te dwie dziedziny po prostu muszą się spotkać. Czyli te roboty, które rzeczywiście wspaniale się poruszają, mamy już przykłady robotów z Boston Dynamics, prawda, które można na YouTubie zobaczyć, które wspaniale się poruszają.
Tańczą,
tak, i robią wiele, wiele rzeczy, które, no, po których mamy ciarki, tak, bo widzimy, że są karabiny czasami na tych robotach. I teraz no właśnie taki wspaniale poruszający się i odbierający świat robot powinien też mieć zdolność uczenia się i rozwijania. I jeżeli te dwie rzeczy się połączy ze sobą, no to wtedy właśnie powstanie sztuczna inteligencja. No ale to właśnie tego się nie nauczysz na zajęciach z programowania, tak?
A z drugiej strony jest jeszcze ten aspekt, że te programy inteligentne są takim bardzo silnym narzędziem, które, jak to każde narzędzie, można w różny sposób wykorzystać. I można je wykorzystać dobrze, z pożytkiem dla użytkowników, a można nie. To znaczy, czy celowo, czy przy okazji realizacji jakichś celów można wywołać jako skutki uboczne rzeczy, no, których nie chcemy, prawda? Jako ludzie, jako społeczeństwo, prawda? Tutaj ostatnio mówiliśmy trochę więcej o tej takiej uzależniającej mocy algorytmów portali społecznościowych. Prawda? I tutaj no, ja jestem przekonany, że to nie jest podstawowa intencja ich twórców, że podstawową intencją jest po prostu zysk, ale no, przy okazji niejako realizacji tego celu wyrządzane jest wiele szkód i teraz, no, żeby to wiedzieć, trzeba się tym zajmować i tą sztuczną inteligencję także poznawać z tej strony, czyli pewne szanse, ale też i niebezpieczeństwa widzieć i przy tworzeniu, wdrażaniu programów mieć świadomość tego, jakie będą skutki i żeby te skutki, tym skutkom niekorzystnym przeciwdziałać.
No właśnie, i do tego potrzebne jest to etyczne, moralne podejście, o które zadbacie na tym kierunku studiów.
Tak, tak, mamy bodaj 3 wykłady, które będą dotykały tych kwestii. Może też jest dobra okazja, żeby powiedzieć, że na naszym kierunku studiów będą takie jakby trzy ścieżki. One może nie są tak sformalizowane, ale one się tak przejawiają. Jeżeli tam Państwo zerkniecie na program studiów, to zobaczycie, że one się kończą, że studia kończą się po 6 semestrach 3 seminariami. Właśnie jedno seminarium jest w zasadzie poświęcone takiemu namysłowi etycznemu, tak? Czyli nasi studenci, którzy jakby no, bardziej będą zainteresowani właśnie rozważaniem tego, o czym mówił Piotr, czyli tego wpływu, jaki będzie miała sztuczna inteligencja na społeczeństwo i aspektami etycznymi tego wpływu, to będą mogli na tym seminarium te myśli swoje rozwijać. Będzie też druga ścieżka, która dotyka reprezentacji wiedzy. I to jest taka oparta bardziej na paradygmacie logicznym sposób zapisu wiedzy w komputerze, tej, który takiej wiedzy, jaki ma człowiek za pomocą wzorów logicznych. No i trzecia ścieżka to jest właśnie ścieżka związana z uczeniem maszynowym, z sieciami neuronowymi. Także tutaj nasi studenci będą mogli sobie w trakcie tych studiów jakoś się też sprofilować.
To teraz zagramy.
Licencja na życie.
Rozmawiamy o ludzkim umyśle, o inteligencji człowieka i o sztucznej inteligencji tworzonej przez człowieka. Wracając do inteligencji ludzkiej. Są różne rodzaje inteligencji, oczywiście badane przez naukowców. Jest też inteligencja emocjonalna, czy sztuczna inteligencja właśnie w tym obszarze kiedykolwiek będzie miała jakieś szanse z człowiekiem?
Znaczy tak, uczciwie trzeba powiedzieć, że nie wiem, natomiast jest dyskusja na ten temat. Znaczy, czy w ogóle sztuczna inteligencja będzie potrzebowała emocji, uczuć, nie? Myśmy mówili w pierwszej godzinie naszego spotkania, że mamy ten stary mózg i nowy mózg i ten właśnie stary mózg odpowiada za takie rzeczy no, przyziemne, tak, żeby nam dostarczać pewnych bodźców do tego, żeby jednak się najeść, tak, żeby się pomnożyć, prawda, żeby tam jak się zobaczy coś strasznego uciekać i tak dalej. Więc są te mechanizmy, które jakoś tam odziedziczyliśmy na skutek ewolucji. No i teraz pytanie jest takie, czy sztuczna inteligencja w ogóle potrzebuje takich emocji, nie? Bo też są dyskusje, no dobrze, jak będzie taka emocjonalna maszyna i na przykład no będzie miała taki lęk, tak? Będzie miała taki mechanizm. No, czy ją można wyłączyć, tak? Bo ona się będzie bała takiego wyłączenia, nie? No, i to jest realny problem. I tu część ludzi odpowiada, tych naukowców, że tak, no jeżeli uda nam się odtworzyć emocje w maszynie, na przykład takie negatywne, jak lęk i tak dalej, no to wtedy oczywiście nie będziemy mogli jej wyłączyć. Natomiast rozwiązanie jest takie, żeby tego nie robić. Znaczy, maszynie nie są potrzebne emocje. Maszyna nie ma takich potrzeb, żeby być włączoną czy wyłączoną, prawda? Nie będzie się tego bała. Więc w tym sensie najlepiej stronić od tego typu problemów i w ogóle nie implementować tego typu mechanizmów w maszynie.
Jednym z motywów, dla których się próbuje robić takie inteligentne urządzenie, jest to, żeby zrozumieć człowieka. To znaczy, no jak nie rozumiemy, no to spróbujemy to odtworzyć jakoś i może wtedy zrozumiemy i zobaczymy, jakie tutaj mechanizmy działają, jakie nie działają, jakie mechanizmy sprawią, że będziemy mieli maszynę, która się zachowuje tak jak człowiek. I tutaj no, można by też w tą stronę iść z tą sztuczną inteligencją emocjonalną, żeby zobaczyć, jak można coś takiego zrobić. Natomiast no, rzeczywiście to jest taki temat już niebezpieczny, prawda? Czy to rzeczywiście ma sens i czy coś dobrego z tego może wyniknąć?
Tak, bo to też trzeba pamiętać, że balansujemy troszeczkę pomiędzy tym, czy nam się wydaje, że maszyna jest inteligentna, czy nam się wydaje, że maszyna coś czuje, czy ona rzeczywiście jest inteligentna i rzeczywiście coś czuje. Nie? To jest bardzo taka granica, której przekroczenie będzie nam trudno zobaczyć, wydaje mi się. Nie? Natomiast, tak jak Piotr powiedział przed chwilą, jeżeli my zrozumiemy ten mechanizm na przykład lęku, czy emocji, czy jakichś głębszych uczuć i będziemy mieli rzeczywiście kryterium rozstrzygnięcia, czy tak jest, tak jak mamy na przykład w latach, w 1950 Alan Turing opublikował taki słynny artykuł, w którym zaproponował test Turinga. Znaczy nie zaproponował testu Turinga, tylko jest nazwany testem Turinga, ponieważ zaproponował test w tym artykule. I ten test polega na tym, że jeżeli nie będziemy w stanie odróżnić w czasie dialogowania, prawda, maszyny od człowieka, no to znaczy, że ta maszyna jest inteligentna, tak? Mówiąc tak bardzo w telegraficznym skrócie. Ale to też pamiętajmy, że to nie znaczy, że ona jest inteligentna, tylko że my nie potrafimy rozróżnić, nie?
Ja bym jeszcze do innego wątku nawiązał, takiego związanego z emocjami i maszynami, robotami, bo okazuje się, że przy terapii dzieci ze spektrum autyzmu takie urządzenia, roboty bardzo dobrze się sprawdzają. Być może dlatego, że one w jakiś sposób okazują emocje, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Być może chodzi o to, że dziecko zdaje sobie sprawę z tego, że to ten robot nie będzie oceniał, nie będzie jakoś tutaj swoich przekonań czy emocji narzucał. I to taki nie do końca zbadany przez uczonych sposób działa. Także tego typu też doświadczenia występują.
A jeżeli mówimy o tych projektach, już zbliżamy się do północy. Zatem kiedyś porozmawiamy już, jak się rozpocznie rok akademicki, jak już studenci zadomowią się na kierunku sztuczna inteligencja, to może przejdziecie ze swoimi studentami i wtedy porozmawiamy o tym, jak te studia wyglądają, nad czym pracujecie, nad jakimi projektami, bo tak jak wspominaliście, jest ich wiele.
No na razie jest jeszcze 5 dni do zapisania się na studia, także trzeba się tym zająć.
A zostały 3 miejsca.
No to czują Państwo ten deadline. Profesor Piotr Kulicki, profesor Robert Trypus, bardzo dziękuję.
Dobranoc.
Program zrealizował Krzysztof Mysiak, Monika Hemperek. Mówimy Państwu dobranoc.